Drodzy Państwo, a dzisiaj gościem Radia Wnet jest pan Józef Orzeł, ekonomista, filozof, założyciel klubu Ronina. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
Bardzo nam miło, że jest pan naszym gościem. Dzisiaj przyjrzymy się wynikom wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale szerzej zastanowimy się nad sytuacją geopolityczną Polski. Wspomnimy także o Rosji. Bardzo dużo znaków zapytania. Zacznijmy jednak od tej świeżej sprawy. W części państw członkowskich wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała prawica, no ale nadal wszystko wskazuje na to, że te karty będzie rozdawać Europejska Partia Ludowa. O czym świadczą te wyniki i co to wszystko może oznaczać dla przyszłości takich zagadnień jak Zielony Ład i innych polityk Unii Europejskiej?
No, po pierwsze, prawica nie wygrała w Europie, tylko uzyskała tylko trochę lepszy wynik niż 4 lata temu. Ma chyba około 20 mandatów więcej w parlamencie, który liczy 720 miejsc. Mówię miejsc nawet, bo tam to nie ma żadnego znaczenia w tej Europie, kto tam siedzi. Znaczenie ma właśnie, kto reprezentuje ten kierunek mainstreamowy, lewicowo-centrowy. I ta lewica większość utrzymała. Ale w dwóch państwach, we Francji i w Niemczech, już nie mówiąc o Włoszech, prawica znokautowała partie rządzące. Przy czym to jest tak, że nie do końca, nawet z mojego punktu widzenia, partia we Francji pani Le Pen czy partia AfD w Niemczech to jacyś wygodni dla nas partnerzy, ponieważ te partie są za bardzo prorosyjskie. Natomiast w programie wewnętrznym Europy są całkiem niezłym partnerem i dlatego nic dziwnego, że PiS próbował się z tymi partiami kolegować, ale tylko w tej polityce dotyczącej polityki Unii wewnętrznej, a nie na przykład w stosunku do Rosji. No to samo dotyczy partii Orbana na Węgrzech, która dalej ma przewagę, ale dużo mniejszą niż miała. To, że partia socjaldemokratyczna w Niemczech i partia tam Odnowić Europę, czy jak ona się tam nazywa, bo tak się nazywa klub w parlamencie Macrona, partia chyba jego we Francji nazywa się inaczej, oznacza i osłabienie pozycji dwóch przywódców dwóch głównych państw. To na przykład oznacza podniesienie pozycji osobistej Donalda Tuska w tej partii ludowej w parlamencie europejskim, i w ogóle wśród tych przywódców, bo on poważnie wygrał i to wygrał i z PiS-em i wygrał w stosunku do swoich koalicjantów. Także tu w Polsce nie wiem, czy nam grozi dyktatura, ale na pewno władza jednej osoby, czyli Tusk dojechał do takiej pozycji, jaką Jarosław Kaczyński miał w najmocniejszych okresach sprawowania władzy. Jakie to ma znaczenie dla Unii i co jest dla nas najważniejsze? Kwestia polityki klimatycznej, Zielonego Ładu i pozycja wsparcia dla walki z Rosją. I kwestia ideologii, tam ja ją nazywam genderowej, jakby się to tam multikulti nie nazywało, bo to zmienia nazwy. To są najważniejsze rzeczy. I jeśli chodzi o Zielony Ład i o, no przede wszystkim, to pozycja Komisji Europejskiej, która była wielkim wspieraczem tego szkodliwego procesu, to znaczy szkodliwego w kosztach, w środkach i w znaczeniu tego przede wszystkim dla Polski, dla jej energetyki, wspartej ciągle na węglu, bo niby na czym mielibyśmy przez te lata się wspierać i jak szybko przechodzić na inne, tak i tak Polska zanotowała tu niezły postęp. To sytuacja zmieniła się prawie że zasadniczo. Dlaczego? Dlatego, że szanowna pani von der Leyen, która jest szefem komisji i chciałaby być znowu, nie uzbiera teraz w łatwy sposób, tak jak i 4 lata temu, nie uzbiera głosów, żeby parlament ją tam wybrał większością głosów. Kłopot jest taki, że 4 lata temu też nie miała większości i PiS ją poparł, wierząc, że ona nie będzie antypolskiej polityki prowadziła. W końcu prowadziła. Przekonaliśmy się o tym, nie dostając pieniędzy z KPO bezczelnie. I te pieniądze przychodzą teraz, jak władza się zmieniła. Otóż po pierwsze układa się z panią van der Leyen nie ma po co, dlatego, nie dlatego, że ona jest kłamczucha. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona ma bardzo słabą pozycję sama osobistą i ten mainstream unijny jest w stanie naciskać tak na nią, że ona nie dotrzymuje tych umów, które być może nawet sama chciałaby dotrzymywać. To nie ma żadnego znaczenia. Ona jest słaba, więc zrobi to, co ten mainstream będzie chciał, a ten mainstream teraz jest osłabiony. To jest raz. Po drugie, nie ma większości. Żeby ona tę większość uzyskała, to musi mieć poparcie tej Europejskiej Partii Ludowej, z której sama się wywodzi. Tam jest CDU, ta chrześcijańsko-demokratyczna, tak się nazywa, bo już taką nie jest, partia niemiecka, ale też musi od tej lewicy mieć poparcie. Żeby od nas miała, to znaczy od prawicy, to musi poprzeć ją nie tylko PiS, ale przede wszystkim pani Meloni, która wygrała spokojnie wybory we Włoszech, czyli pani premier, która o tyle mądrzej zachowuje się wobec Unii Europejskiej, że myśli i mówi to samo, co mówiła zawsze, czyli bardzo podobnie do PiS-u, ale robi zupełnie co innego. Robi to, co Włochom się jako państwu i jako narodowi sprzyja, jest korzystne. Więc ona na przykład tak się zaprzyjaźniła w cudzysłowie z panią van der Leyen, że teraz jest jedną z podpieraczek pani van der Leyen, ale za politykę wobec Włoch korzystną dla Włoch. I gdyby Komisja Europejska próbowała jakąś krzywdę zrobić Włochom, mówiąc, że to pani Meloni to to samo co PiS-y, trzeba tak samo ją traktować, to zaraz to poparcie by się skończyło, które teraz jest konieczne. Więc myślę, że pani Meloni jest gwarantem tego, że pani van der Leyen, gdy miała zostać szefem, to spuści z tonu, jeśli chodzi o Zielony Ład. Drugą sprawą jest nawet ważniejszą. Czy ta lewica van der Leyen poprze? Lewica, która w tym parlamencie chętnie będzie kontynuowała, nawet przyspieszała kwestie związane z zieloną rewolucją, bo ci ludzie po prostu mają źle w głowie. To znaczy niczego nie liczą, nie ma to żadnego wsparcia w faktycznej ekonomii. Przez parcie w kierunku tej zielonej rewolucji Europa osłabia tak i tak swoją słabą konkurencyjność na rynku światowym i konkurencyjnie w ogóle gospodarki europejskiej, co jest po prostu absolutnie szkodliwe dla tej Unii.
Ale jeszcze przepraszam, że wejdę może na sekundkę w słowo, bo wydaje mi się, że warto tutaj nad tym się pochylić i bardzo mnie interesuje pańska opinia. Czy naprawdę pan wierzy, że to wynika, te pewne postawy czy działanie na szkodę globalnej gospodarki Unii Europejskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, kwestii energetycznych, to wynika naprawdę z takiej wiary ideologicznej, a może trzeba by zajrzeć, jak wygląda kwestia lobbingu, ile pieniędzy prywatnych firm, takich jak na przykład Monsanto, jest inwestowanych w jakieś kuluarowe rozmowy, bo my gdzieś zawsze mówimy o tym z perspektywy ogólnej, a może za tym po prostu stoją konkretne interesy i konkretne pieniądze.
A, Jaśmina, ale wejść w to, to już jest, bo masz rację, trzeba wejść oczywiście na ten poziom, ponieważ żeby rozpowszechnić tę ideologię na Zachodzie, potrzeba było mediów, pieniędzy, lobbingu, organizacji pozarządowych i wszystkiego, co jest. Polityków oczywiście. A na to są potrzebne pieniądze, ale przed pieniędzmi potrzebne są decyzje polityczne tej elity zachodniej, że to się jej będzie opłacało. Pierwszy poziom to jest taki. Opłaca się nam, bo przez taką politykę typu Zielonego Ładu, typu demograficzną i tak dalej, biedniejemy społeczeństwa, a bogacimy elitę, więc to się opłaca. Marginalizujemy klasę średnią, wręcz no jeszcze nie do nędzy, ale do takiego poziomu jak żółte kamizelki we Francji, które musiały się buntować na ulicy i oberwały. Tam nawet zabici byli, nie tylko tysiące rannych. W Ameryce w tak zwanym pasie rdzy klasa średnia bankrutuje, że biednieje na tyle, i dlatego głosuje na Trumpa, na tyle, że naprawdę jedna praca w jednym miejscu nie starcza do pierwszego. To jest coś, co w XX wieku byłoby absolutnie nie do pomyślenia. A oni ciężko pracują, nawet nie po 8-9 godzin i dłużej, i nie starcza im do pierwszego. Takie nędzne są płace. Przez imigrację, przez politykę imigracyjną, która stwarza nadwyżkę na rynku pracy. Więc oczywiście, że tak jest, tylko zwróć uwagę, że grupy biznesu za tym stoją. Wystarczy popatrzeć, jak ten, nie tam zielony ład, ta ideologia genderowa przeszła do biznesu i jak biznes ją w reklamach na przykład, popatrzmy najpierw, ile się pojawiało w Polsce w reklamach postaci niebiałych, mulatów, murzynów, nic nie mam przeciwko nim. Tylko śmieszne jest, jak oni reklamują nam Coca-Colę, czy ubranka, czy coś w tym rodzaju. Wydawałoby się, to Polacy mają kupować, a reklamują nam ją ludzie kolorowi. A potem zaczęły się pojawiać i osoby wielopłciowe, czy jak to tam je nazwać. Więc oczywiście, że jest tak. Tylko zwróć uwagę na to, że jeśli widzimy ten biznes, który jest za tą całą ideologią, tam, tą, którą ja nazywam genderową, to oznacza, że też są inne grupy biznesu, które przegrywają w tym wyścigu. I to jest ciekawe. I dlaczego ta prawica nie sięga po porozumienie z tymi firmami, na przykład z niemieckim biznesem samochodowym, który przegrywa z Chińczykami w tej rewolucji samochodów elektrycznych. Nie mówię, że one są złe.
Ale średnio Chiny produkują już teraz o 25% taniej, a myślę, że te cyfry będą większe.
Nie w tym i dali im wycisk po prostu. I nie tylko w samochodach elektrycznych, ale i w całej tym sprzęcie elektrycznym, bo i w fotowoltaice, i w wiatrakach. Chińczycy robią to lepiej, szybciej, taniej. Chyba nawet mają lepszy marketing. Ja już nie mówię o jakimś 5G, gdzie są po prostu prawie monopolistami na świecie. Ale pytanie, dlaczego prawica, ta konserwatywna, która nie chciałaby takich szybkich zmian w tej rewolucji klimatycznej, dlaczego ona nie sięga właśnie po sojusze z tym biznesem, który przegrywa ten wyścig? Pytanie, a może ten biznes, po pierwsze myśli, na przykład motoryzacyjny w Niemczech, że on tak umie nacisnąć na władzę, że ona zapewni bezpieczeństwo w konkurencji z Chińczykami. Pojechał Scholz 2 razy do Chin w tej sprawie, żeby Chińczycy zatrzymali ten eksport albo go zmniejszyli, tych samochodów elektrycznych. I co? I nic. Próbował kolega Xi, czy Ki, czy jak on się tam nazywa, wytłumaczyć swojemu koledze Scholzowi, że Chiny też są w trudnej sytuacji ekonomicznej i muszą eksportować, więc guzik dostał. To pokazuje i nie tylko zależną pozycję Niemiec wobec Chin, ale pokazuje, że Niemcy wymyślili dla siebie cały biznes ten zielony i Chińczycy ich ograli, a Niemcy dalej się w to pchają. To jest niesamowite, czyli w tej chwili Niemcy w rewolucji zielonej są agentami Chin, po prostu. Nikt by tego nie wymyślił kilka lat temu, a w tej chwili realnie to tak wygląda.
To jest bardzo, bardzo ciekawa teza. Może kiedyś uda nam się zrobić taką całościową rozmowę na temat tego globalnego wyścigu o hegemonię między Chinami, Stanami Zjednoczonymi, gdzie... Myślę, że tak. Myślę, że spokojnie moglibyśmy rozmawiać i godzinę, i 2 godziny, i może naszym słuchaczom obiecamy już teraz tak na żywo, że taka rozmowa też pojawi się kiedyś na antenie Radia Wnet, ale teraz jeszcze na moment wróćmy do Polski. Dzisiaj były prezydent Aleksander Kwaśniewski wypowiedział się na temat wyborów prezydenckich. Ono już za niespełna rok. Powiedział, że Donald Tusk raczej nie powinien jego zdaniem startować w tych wyborach prezydenckich, no bo jest tutaj Rafał Trzaskowski, który jest bardzo pewnym kandydatem, a start Donalda Tuska mógłby bardzo mocno osłabić obecną koalicję rządzącą. Jak pańskim zdaniem, jakie tutaj są prognozy polityczne, jak mogą wyglądać wybory prezydenckie, no po tym, co obserwowaliśmy teraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Powiem coś zaskakującego. Jak ktoś śledzi to, co ja myślę i mówię. Otóż wydaje mi się, że Donald Tusk postawił na bycie w Polsce. Czyli przestał myśleć o tym, że należy mu się tam w Brukseli jakaś piękna posada, nie wiem, szefa NATO, szefa komisji, no cokolwiek. Pewnie mu uświadomili, że chłopie, twoje miejsce jest w tej Polsce i pilnuj tu porządku. Nikt poza tobą tego nie upilnuje, więc rób to, a tu przestań myśleć, kasę masz, to daj sobie spokój, emeryturę masz, do roboty. Nie jest to piękna perspektywa dla człowieka, który specjalnie nie lubi pracować, a w tej chwili przez od powrotu zasuwa jak robaczek. Po czym to widać? Po pierwsze, kiedyś postawiłem takie pytanie w klubie Ronina, że śledzę to, jak Tusk próbuje znaleźć pole swojej niezależności od Niemiec i od Komisji Europejskiej. To mi tam jakieś moi talibowie Roninowi napisali, panie, że coś pan zwariował, Tusk wykona wszystko, co Niemcy chcą zrobić. I w ogóle niech pan się tym nie... Nie no, rozczarowani jesteśmy, czym pan się zajmuje w ogóle? To przecież każdy wie, że to agent niemiecki i on niczego nie zrobi w Polsce, żadnej dużej inwestycji, która byłaby sprzeczna z interesami niemieckimi. Otóż do tej pory było tak, że ten cały mainstream zachodni, znaczy europejski, łącznie z naszym mainstreamem, tą koalicją i tymi partiami pro-berlińsko-brukselskimi, uważały, że się nie ma co Rosją przejmować, ponieważ w razie czego Niemcy nas obronią. Nie poprzez siłę armii, bo one żadnej armii nie mają, ale poprzez układ, jaki zawrą z Rosją po skończeniu wojny z Ukrainą. Co prawda będzie to Europa od Władywostoku do Lizbony, równie dobrze można powiedzieć, że to będzie Azja od Władywostoku do Lizbony pod kierownictwem rosyjsko-niemieckim z przewagą rosyjskiego, bo Niemcom się tylko wydaje, że one są silniejsze w negocjacjach geopolitycznych z Rosją. Rosji już się tak nie wydaje, Rosja uważa, że to ona powinna ten porządek stanowić i wymuszać, co pokazała w ultimatum z grudnia 2021 roku. Otóż po raz pierwszy według mnie Tusk zaczyna pokazywać, że w ten układ rosyjsko-niemiecki nie wierzy, że to obroni Polskę i dlatego kazał myśleć o tych fortyfikacjach tarczy wschodniej. Program w ogóle sensowny, tylko pytanie jak wykonany. I czy na pewno wykonany, czy to są tylko słowa? Zobaczymy. I czy nie politycy, a technicy, czyli generałowie, będą mieli tu najwięcej do powiedzenia, bo oni wiedzą, jak to ustawiać.
Trochę podpytaliśmy kilku generałów, także już na antenie Radia Wnet na razie. Raczej z ich strony ta ocena też jest optymistyczna. Uważają, że to jest konsultowane, że to wszystko jest skoordynowane, no tak naprawdę z tą wiedzą ekspercką, bo z wiedzą wojskową, bo to oni, tak jak pan wspomina, są kluczowym elementem.
Na przykład generał Skrzypczak mówi tak, tylko nie stawiajcie tam sieci bunkrów z silnymi ogniskami, stanowiskami ogniowymi, bo Rosjanie puszczą na nas bomby termobaryczne, one to są takie, które wysysają tlen z atmosfery, wszyscy się uduszą i tam żadnych żołnierzy nie będzie. Stawiajcie na te fortyfikacje przeszkadzające szybkiemu wejściu wojsk, czyli czołgów rosyjskich. I tutaj ważne jest zdanie bardzo takiego, no jakoś tam proeuropejskiego i propolskiego generała Bena Hodgesa amerykańskiego, który był dowódcą sił amerykańskich NATO w Europie i on mówi, chłopaki, macie 2 tygodnie się bronić sami. I w tej chwili czytamy o tym, jak NATO już, czyli Amerykanie, myślą o tym, jak zapewnić logistykę transportu wielkich mas żołnierskich, sprzętu, dużej armii, właśnie w ciągu 2 tygodni od portów na przykład holenderskich do Polski. Więc ta perspektywa zaczyna naprawdę mieć mięso w sobie, zaczyna być z konkretem jakimś i z decyzjami politycznymi i dlatego myślę, że Tusk stawia na swoją obecność w Polsce jako szefa i teraz pytanie, jako szefa czego? Oczywiście chętnie by został prezydentem, ale prezydent, bo nie ma dużo roboty, ale prezydent nie rządzi, więc gdyby chciał być prezydentem, to musiałby w ciągu roku doprowadzić do takiej zmiany, no wręcz konstytucji, w której prezydent mógłby więcej, mógłby rządzić samym urokiem osobistym, czy tam żelaznym charakterem Tuska wobec koalicjantów, to tego się nie zrobi. Więc gdyby był prezydentem przy silnym premierze, nawet gdyby sobie najpierw wymyślił jakiegoś słabego Kosiniaka-Kamysza jako premiera, czy kogokolwiek takiego, po pół roku premierowskiej władzy premier zacząłby iść oddzielnym szlakiem niż prezydent. Więc myślę, że Tusk ma dwie drogi. Albo właśnie zmienić trochę system polityczny w Polsce na rzecz kompetencji prezydenta i startować, tylko że on ma duży negatywny elektorat, ale gdyby ze strony PiS-u kandydatem był na przykład Mateusz Morawiecki, no to Tusk ma dość wygodną pozycję, będzie do niego mówił, no mój były doradco, który oczywiście nigdy nie miałeś racji, musiałem cię wyrzucić. Myślę, że Morawiecki nie byłby w dobrej sytuacji. Natomiast może też dalej być premierem, ale to z tą pełną władzą i nie przejmować się, kim będzie prezydent, bo jak tym prezydentem jest Andrzej Duda, to jak widać Tusk nie ma dużych problemów z kształtowaniem swojej silnej pozycji i egzekwowaniem decyzji. Natomiast gdyby wygrał jakiś Trzaskowski, czyli człowiek z koalicji, co prawda też jest miękki i w ogóle go w polityce nie ma, to myślę, że jako prezydent też by zaczął przeszkadzać, ale być może Tusk ma nad nim taką przewagę osobową, charakterologiczną, polityczną, pozycji w Europie, że dałby sobie z nim radę. Więc wniosek jest tylko jeden. Tusk na razie zostaje w Polsce i, co jest dobrą wiadomością, musi budować jakieś bezpieczeństwo dla tej Polski. Nie jest źle, jak na Tuska.
I my na pewno do tych tematów będziemy wracać, także na antenie Radia Wnet. Pan Józef Orzeł, ekonomista, filozof, założyciel klubu Ronina, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Jaśmina, dziękuję Państwu.